punkty widzenia.
Przed mikrofonem Michał Kita, program realizuje Michał Pastuszka. Rozpoczynamy dyskusję w punktach widzenia. Dziś o tym, czy 4 czerwca 89 roku i wybory to zwycięstwo demokracji, czy kompromis z komunistami, bowiem obchodzimy dziś 30. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce po II wojnie światowej. Czy wybory 4 czerwca w 1989 roku były zwycięstwem demokracji nad komunizmem, czy, jak mówił Włodzimierz Czarzasty, dogadaniem się wspólnym elit? O tym dyskutujemy. Telefon do naszego studia to 412-002020. Zachęcamy radio słuchaczy do zabierania głosu i odpowiedzi właśnie na to pytanie. A dyżur telefoniczny pełni dziś Wiktor Dziarmaga. Ze mną z kolei w studiu są poseł Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu.
A także Lucjan Pietrzczyk, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Zacznijmy od pana posła Krzysztofa Lipca. Czy wybory 4 czerwca w 89 roku były zwycięstwem demokracji nad komunizmem? Czy, jak mówił Włodzimierz Czarzasty, szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej, dogadaniem się elit? Tylko tutaj przypomnę jeszcze jednym słowem, że te słowa przewodniczący SLD wypowiedział 2 lata temu w odpowiedzi na wypowiedź Władysława Frasyniuka, który w jednym z wywiadów mówił o tym, że my pokonaliśmy komunistów właśnie przy okrągłym stole, na co Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że wówczas wyście w ogóle tej komuny i komunistów nie pokonali, wyście się z nimi dogadali między innymi przy okrągłym stole i przy 4 czerwca przy wyborach.
Ja w ogóle nie wiem, dlaczego my taką postać, no w jakimś sensie ciemną, w historii wolnej Polski przywołujemy. Jeśli mówimy o dogadaniu się elit, no to po obydwu stronach te elity powinny zasiąść. Ja widziałem tylko w jakimś sensie elitę po jednej stronie, po stronie obozu solidarnościowego, bo no, elita to ludzie honoru, ludzie, którzy zabiegają o interesy narodowe, o interesy ogółu społeczeństwa. Z całą pewnością obóz solidarnościowy tę elitę stanowi. Ja bym się skłaniał tutaj jednak do stwierdzenia, że to było zwycięstwo demokracji. Zwycięstwo demokracji nad komunizmem, dosłownie, bo przecież te idee demokratyczne były głoszone, wręcz noszone właśnie po stronie Solidarności. To Solidarność domagała się demokratyzacji życia publicznego, demokratyzacji szeroko rozumianej. To przecież pod wpływem nacisku Solidarności doszło również do wielu reform w sferze publicznej, w bardzo przecież niełatwym czasie, kiedy tak naprawdę no, komuniści bronili się rękami i nogami, żeby utrzymać to, czym wcześniej dysponowali. Oni sobie zdawali z tego sprawę, że przecież czasy się zmieniają. Trzeba było w tamtym czasie być bardziej, że tak powiem, spolegliwym. No ale to, co im się udało z pewnością, to uchronić ten kapitał w sensie takim dosłownym, którym dysponowali jako czerwona burżuazja. Później myśmy to nazwali uwłaszczeniem się nomenklatury. Do dnia dzisiejszego tak naprawdę mamy z tym bardzo poważne problemy. Trzecia Rzeczpospolita, która nastała po okresie PRL-u, to tak naprawdę rzeczywiście czas też wielkiej niesprawiedliwości, albowiem tutaj dominowały właśnie te elity postkomunistyczne, które, jak się później okazało, były również lokowane i w obozie Solidarności. Dzięki temu mieliśmy bardzo, bardzo dużo problemów, a już takim największym przejawem właśnie tego, co powiedziałem, lokowaniem się postkomunistycznych elit w obozie Solidarności, no to był pamiętny 4 czerwca 1992 roku, kiedy tak naprawdę no obóz patriotyczny, który był reprezentowany przez rząd pana premiera Jana Olszewskiego, no został zdradzony wtedy, kiedy zapadały tak naprawdę bardzo ważne decyzje, bo ja przypomnę, że w tamtym czasie wszystko rozbiło się o tak zwaną lustrację. Inne państwa miały te sprawy już bez mała zupełnie uporządkowane. Czesi, Słowacy, Niemcy. No ja sobie przypominam, jeśli przywołuję tutaj proces lustracji, ja się wcześniej zlustrowałem w Instytucie Gałka w Niemczech, miałem zaświadczenie, a status pokrzywdzonego z Instytutu Pamięci Narodowej Narodowej otrzymałem chyba dopiero po 20 paru latach, tak więc no to też jest rzecz, która kładzie się cieniem na tych elitach III Rzeczypospolitej i sądzę jednak, że to było zwycięstwo demokracji, tym bardziej, że udało nam się w tym kursie do tej pory naszą ojczyznę utrzymać.
I tu postawmy kropkę, a nim oddamy głos Lucjanowi Pietrzczykowi, mamy już pierwszy telefon od słuchacza. Dzień dobry, słuchamy.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry, witam Panów na antenie i szanownych Panów zainteresowanych.
Dzień dobry.
Odpowiadających na pytanie. Szanowni Państwo, nie trzeba bardzo patrzeć to politycznie, co dostało, bo przeżyliśmy to bardzo, nie ukrywam, że od 80. lat, od praktyki i tak dalej wszystkiego, żeby tylko patrzeć politycznie, lustracyjnie i tak dalej. Panowie, czas najwyższy, żeby się poderwać i odnowić, w szczególności tutaj w kierunku Pana Lipca pytanie też. To, co zostało w 89 czy w 90, gospodarka zrujnowana, my wiemy przez kogo. Zostało wszystko, zakłady zniszczone. Pierwsze bezrobocia, zwolnienia. Pierwsze i tak dalej, rozmaitości czyny dokonane. Czas najwyższy, żeby się poderwać i odświeżyć gospodarkę, oświatę, żeby ludzie mieli zatrudnienie, bo w dalszym ciągu jest. Dlaczego jedna książka jest na innej ulicy dla ucznia, inna, a następna, a już nie mówiąc o województwie, inny elementarz i tak dalej. Dlaczego nie ma jednolitości w tym kraju w ogóle? Jest dużo spraw, nie tylko lustrowanie i polityczne patrzenie. Panowie, czas najwyższy poderwać się do pracy i inteligencji, bo giniemy i toniemy. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za ten telefon. 412-002020. Przypomnę, to telefon do naszego studia. I teraz Lucjan Pietrzczyk, Platforma Obywatelska. To samo pytanie, czy wybory 4 czerwca 1989 roku to zwycięstwo demokracji nad komunizmem, czy dogadanie się elit?
Generalna odpowiedź jest bardzo prosta. Jest to zwycięstwo demokracji, jednak po kompromisie zawartym przy okrągłym stole, przy którym siedzieli najważniejsi dwóch stron. Obozu rządzącego, reprezentującego, jak to wszyscy mówimy, komunę i obozu solidarnościowego. Obozu solidarnościowego, ja przypominam, wspartego przez stronę kościelną, bo wtedy nic, co po stronie kościelnej nie mogło się zdarzyć bez Jana Pawła II. To był jeden z motorów tych wszystkich przemian. To była jedna z osób, która bezwzględnie cały czas dominowała w tym dyskursie ówczesnym i w stawianiu warunków. Mówię cały czas o Janie Pawle II, bo strona kościelna była mocno reprezentowana i mocno naciskała na stronę rządzącą, na komunistów, żeby zdarzyła się taka historia jak okrągły stół. Ja przypomnę, że zawarty wówczas kompromis dawał szansę na taką trochę kaleką demokrację, ponieważ były wolne wybory do Senatu i 35% miejsc było w wyborach wolnych. Pozostałe te części to była taka część reglamentowana, przeznaczona de facto dla strony rządzącej, dla komunistów. Ale żeby doszło w ogóle do tego rodzaju wyborów, musiał być zawarty ten kompromis przy okrągłym stole. Kompromis ma coś do siebie, że zawsze jest niezadowalający dla wszystkich biorących w tym kompromisie udział stron, prawda? I to, że strona solidarnościowa nie otrzymała wszystkiego, nie należy się dziwić, bo strona rządząca chciała po prostu stronę solidarnościową wtedy najnormalniej ograć. Jak się okazało na koniec, to strona solidarnościowa ograła stronę rządzącą, tą władzę wówczas komunistyczną i o tym świadczy taki szok strony rządowej po ogłoszeniu wyborów 4 czerwca 1989 roku. To pamiętam 5 czerwca, kiedy po stronie rządowej zapanowała tak jakby cisza, nie było żadnej wypowiedzi. Dopiero później okazało się, że oni nie byli w ogóle przygotowani na taki scenariusz. Ja przypomnę, że była tak zwana lista krajowa, to było bodajże 35% mandatów i z tej listy wybrane zostały głosowały dwie osoby, o ile dobrze pamiętam, pan marszałek Kozakiewicz i ktoś jeszcze. W związku z tym nie było takiego przewidywania po stronie rządowej, że ta demokracja zatriumfuje. Ale ludzie przedy, idący do wyborów, wiedzieli, co myślą, że tak powiem, głupi nie byli i dzięki temu zgniłemu kompromisowi, dzięki kompromisowi zawartemu przy okrągłym stole, zaczęła się demokracja, która zaczęła się rozwijać i później zatriumfowała pełnymi wyborami.
I tu postawmy na moment kropkę, ponieważ kolejny telefon od naszych słuchaczy. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja wiem, że historię piszą zwycięzcy i pan Lipiec tutaj zrobił nam wykład. No ale proszę państwa, ten Wałęsa był. To on nas poderwał. To on, pod jego przywództwem, nie tylko Polska, ale cała Europa, właściwie cały świat usłyszał o tych przemianach, o tym, że można komunizm zwalczyć. Ale panie pośle Lipiec, co z majątkiem PZPR-u? Niech pan się tym zajmie. Proszę bardzo, to jest ciekawy temat. Tam zostały ogromne pieniądze, które zostały rozgrabione i na które nigdy nic nie powiecie. Na PSL to plujecie jak chcecie, ale PZPR pan nie tyka, bo się pan z nimi dogadał. Jak to jest?
Dziękujemy.
A o Wałęsie też nic nie powiecie, dostał nagrodę Nobla. Jan Paweł to był z daleka. Nie róbcie z Jana Pawła szefa Solidarności. Ja jestem wierząca. Więcej szacunku dla świętości Jana Pawła.
Dziękujemy za ten telefon. Przypomnę, 41 200 20 20, to telefon dziś do naszego studia w temacie wyborów i okrągłej już 30. rocznicy wyborów pierwszych częściowo wolnych z 4 czerwca 1989 roku. Zwracam się teraz tutaj do moich gości w studiu. Wielu publicystów coraz częściej mówi, że te wybory były także zmarnowanym potencjałem, chociażby świadczyć mogło o tym to, że Solidarność i obóz demokratyczny, nawet kiedy już PZPR upadł, też dzisiaj te słowa na antenie Radia Kielce mówił Waldemar Bartosz, cały czas chciał niejako realizować postanowienia, te, które wynikały z okrągłego stołu, a kiedy można było już przejść i otworzyć czystą kartę, też musieliśmy długo dosyć czekać na pierwsze już w pełni demokratyczne wybory. Były one dopiero w 1991 roku. Co tutaj, czy można było coś wówczas zrobić lepiej? Poseł Krzysztof Lipiec.
Ja to jeszcze w nawiązaniu tutaj do poprzedniej wypowiedzi pana posła Lucjana Pietrzczyka chciałbym dopowiedzieć jedną rzecz, bo żeby nie pozostało takie myślenie, że źródłem tych wszystkich przemian, które w Polsce miały miejsce, to był tylko okrągły stół. Trzeba sobie też wyraźnie powiedzieć, nie byłoby z pewnością okrągłego stołu, gdyby nie bezkrwawa rewolucja Solidarności w 1980 roku.
W 1981, tak.
No zaczęło się wszystko w 80 roku. No warto by było również przywołać te wcześniejsze wydarzenia. Ja dzisiaj byłem na uroczystym posiedzeniu Senatu w 30. rocznicę jego odrodzenia. Było doskonałe wystąpienie marszałka Sejmu, który przypomniał te wszystkie ważne wydarzenia, które miały miejsce po sfałszowanym referendum 46 roku, które nas jako Polaków wiodły aż do 80 roku. I ten opór społeczny, szczególnie pośród robotników, no bo oni jednak nadawali ton, bo oni najbardziej byli krzywdzeni przez swoją partię robotniczą. I to są bardzo, bardzo ważne rzeczy. To nie jest tak, że okrągły stół wybuchł sam z siebie. To tak naprawdę Solidarność na to naciskała, żeby wreszcie można było doprowadzić chociaż raz po 80 roku do takiej sytuacji, żeby to było wszystko bezkrwawe, bez jak najmniejszej ilości ofiar. Pamiętamy 76 rok, ścieżki zdrowia, ofiarę życia księdza Kotlarza, 70 rok, gdzie partia robotnicza do robotników strzelała. Pamiętamy rewolucję poznańskiego czerwca. Tak więc no to wszystko razem wzięte no zaowocowało tym, że rzeczywiście ludzie w 80 roku się dogadali. Mówię tak bardzo ogólnie ludzie, bo to byli robotnicy, to byli intelektualiści, to byli studenci. Ja z Lucjanem Pietrzczykiem byliśmy wtedy w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów.
Teraz zatrzymajmy się na moment, ponieważ kolejny telefon od naszego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bo tak słychać, że odbyło się to wszystko bez rozlewu krwi. No może niektórzy krwi nie uronili, ale naprawdę nie brakowało ofiar. I trzeba podkreślić to, że polskie wojsko strzelało też do strajkujących, czyli do robotnika.
No właśnie o tym mówiliśmy przed chwileczką.
Tak, i teraz wystrzegajmy się, bo niektórzy mówią euroarmia. Nie może być nic gorszego niż euroarmia. Po prostu będzie płacił Niemiec i będzie Niemiec rządził żołnierzem, a żołnierz będzie robił, co będzie mu Niemiec kazał. A do tej pani by się dotyczyło, co pani się pyta, gdzie są pieniądze. Nastąpiło uwłaszczenie, uwłaszczyli się jednostki, oczywiście ludzie, co pracowali z PZPR-u. Normalne byli dyrektorami i tak dalej. Uwłaszczyli się na majątku narodowym, a jednostka teraz cierpi. Nie robimy ani ciągników, ani samochodów, kupujemy z zachodu, coś tam helikoptera robimy. Także naprawdę nie ma skąd pieniędzy wziąć. A co ciekawsze, w Warszawie na ulicy Marszałkowskiej, na skrzyżowaniu z Aleją Jerozolimską, takie big boardy wiszą, że wszyscy mają oddać porówno. Znaczy zadłużeni jesteśmy porówno jako obywatele kraju polskiego, ale jak brali pieniądze, to niestety jednostka wzięła. A co by było, na przykład, ja wam panowie powiem, jakby teraz rządził król w kraju, co by się z tego działo? Przecież to jest takie przestępstwo, zdrada narodu polskiego, to po prostu nie do więzienia, tylko na banicję są niektórzy ludzie wysłani i tutaj pani uważa, że pan Wałęsa na coś tam zasługuje. Niestety, to jest porażka, dogadali się, zniszczyli nas przemysł, że normalnie to jest karygodne. I jeszcze ja bym się zapytał, a skąd miała Solidarność pieniądze na te strajki?
Dziękujemy za telefon. Przypomnę, 41 200 20 20, to telefon do naszego studia. Jeszcze przez nieco ponad 14 minut mogą państwo zabierać głosy w dyskusji. Teraz oddajemy głos Lucjanowi Pietrzyczykowi.
Zadał pan takie fundamentalne pytanie, czy można było to wszystko zrobić lepiej. Zdecydowanie wszystko można zrobić lepiej, jak się ma jakieś doświadczenia, bo równie dobrze można było to zrobić gorzej. Dlaczego tak mówię? Przypominam, że nie było wtedy żadnych doświadczeń na świecie w przechodzeniu od systemu totalitarnego do demokracji. My byliśmy pierwsi. Pierwszy był nasz karnawał Solidarności z Lechem Wałęsą w roku 80-81. Pierwszy był tego rodzaju
pierwszy
kompromis.
To był w Lublinie. To o tym o Lublinie nie możemy zapominać. To był lipiec jeszcze.
Oczywiście, to wiemy tam. To są takie historyczne fakty, ten przyspawany pociąg do szyn, prowadzą żywnością na wschód. Oczywiście, ale generalnie cały ten zryw Solidarności, ten karnawał Solidarności kojarzony jest właśnie z Gdańskiem, ze Stocznią z Gdańską. Tak to wygląda. Ale wracając do tego rozważania, można było lepiej, można było gorzej. Proszę pamiętać, że działaliśmy w takich warunkach, jeszcze raz przypomnę, nikt nie wychodził z systemu totalitarnego, nikt nie budował demokracji. Byliśmy pierwsi, a więc narażeni byliśmy na bardzo, bardzo trudny taki moment wynikający z braku doświadczenia, z braku doświadczeń w ogóle na świecie. Dotyczyło to zarówno polityki, ale dotyczyło to bardzo gospodarki. Proszę też pamiętać, że i Niemcy, i Czesi, i Słowacy, i wszyscy inni później mieli już nasze doświadczenia, mogli skorzystać. Ale proszę też pamiętać, że rok 89 i to istnienie takiego państwa, które nie wszyscy pamiętają, nazywało się Związek Radziecki. Tutaj było w porywach od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy żołnierzy radzieckich, rosyjskich. Te wszystkie nasze przejścia, ten sposób przejścia należy jednak ocenić jako dobry i uwaga, wzorcowy dla innych krajów. Później wiele krajów się na nas wzorowało co do istoty.
Odbierzmy kolejny telefon, ponieważ już od jakiegoś czasu czeka słuchacz, słuchaczka. Dzień dobry, słuchamy.
Dzień dobry, kłaniam się, stały słuchacz audycji popołudniowych. Tak oceniając z perspektywy kogoś, kto wtedy miał naście lat i przyglądał się temu, co się dzieje, to jak najbardziej, reasumując te wszystkie głosy za i przeciw, no trzeba, tak jak przedmówca, pan poseł pierwszy powiedział, trzeba ocenić to generalnie na czwórkę z plusem co najmniej, to co się wydarzyło. Naprawdę to, że to stało się bezkrwawo, to, że w tym momencie nie groziła nam wojna domowa, nie mieliśmy wojny domowej, czegoś, co jeszcze wisiało kilka lat wcześniej nad nami, to jest naprawdę wielki sukces tych ludzi, naszego społeczeństwa, poczynając od tych robotników najniższego szczebla, poprzez inteligentów, poprzez elity polityczne. Trzeba też pamiętać o takiej rzeczy, że wtedy bardzo wielu siedziało z założonymi rękami. To naprawdę łatwo teraz oceniać to, co się wydarzyło, a kto wtedy naprawdę znikomy procent ryzykował zdrowiem i życiem. My wszyscy, szarzy obywatele, jak to byłem jeszcze dzieckiem, przyglądaliśmy się temu. Rodzice wielu z nas też gdzieś tam cicho wspierali, ale nie byli tymi, którzy stanowili tą elitę, tą awangardę. To, że w Solidarności było wielu członków, miało legitymację, to naprawdę nic nie znaczyło. To naprawdę niewielu naszych współobywateli ciągnęło ten wózek i nadstawiało często głowę za to, żeby do tego doszło, do czego doszło, czyli do tych pokojowych przemian. No można je oceniać różnie, że dogadali się, że to były negocjacje. No zawsze w negocjacjach jest tak, że trzeba ustąpić. Władza sobie pewne rzeczy zabezpieczyła, wtedy tamtejsza władza, no i trudno, tak się stało, jak się stało. Na pewno później pokazaliśmy też w kolejnych wyborach takie rozdrobnienie Sejmu, pewna nieudolność kolejnych rządów. To, że dziś mówi się o rządzie Jana Olszewskiego, że był rządem nadziei, a został gdzieś tam stłamszony z różnych przyczyn, no to pokazało, gdzie zostały popełnione błędy. I myślę, że po latach teraz te wnioski po 30 wreszcie je wyciągamy. Wreszcie jesteśmy już na drodze do pewnego oczyszczenia takiego sumień i gospodarczo też jest w porządku, więc należy cały ten moment ocenić pozytywnie, który się wtedy wydarzył, przy całym takim spojrzeniu, że coś można było zrobić lepiej lub gorzej, ale to alternatywna historia zawsze wygląda lepiej niż ta prawdziwa. Cieszymy się, że ta prawdziwa tak, a nie inaczej się potoczyła.
Dziękujemy za ten głos w dyskusji. 4120020. Przypomnę, to telefon do naszego studia. I teraz oddajmy jeszcze głos posłowi Krzysztofowi Lipcowi, który chciał tutaj przed słuchaczem też jeszcze zapytać głos i odpowiedzieć, nawiązać
tak,
do tego, co mówił
w nawiązaniu do tej naszej rozmowy też musimy pamiętać o tym, że tak, no, czy nie mieliśmy wzorców do dokonywania tych przemian? No pewnie nie mieliśmy, ale musimy być w tym wszystkim sprawiedliwi, że temu wielkiemu totalitaryzmowi, no, który był utożsamiany z Moskwą i tak dalej, z Wielkim Bratem, no to trzeba oddać hołd, honor narodowi węgierskiemu, który w październiku 1956 roku bardzo mocno postawił się reżimowi. Tam przecież była interwencja wojsk Układu Warszawskiego. Później 68 rok, praska wiosna, chociaż to się wszystko działo w sierpniu. Pamiętam ten czas, gdzie też interwencja zbrojna całego Układu Warszawskiego, wojska, które też i z Polski tam nadciągały. Także no to nie było tak, że tylko Polacy się temu przeciwstawiali, ale o innych narodach też musimy pamiętać, ale niewątpliwie takim najmocniejszym sygnałem to była właśnie ta bezkrwawa rewolucja Solidarności z sierpnia 1980 roku. To tak naprawdę wtedy poszedł sygnał w 81 roku, zjazd krajowy Solidarności, przesłanie do narodów Europy Wschodniej, tak. Bardzo, bardzo mocno kontestowane przez ówczesny reżim, zresztą tutaj też z tego tytułu autorzy tej rezolucji napotkali na coraz to większe represje i tak naprawdę, no później już po Solidarności budziły się inne narody. Runął mur berliński, to jest rzecz bardzo ważna, tego musimy bronić, tej pamięci, bo dzisiaj tę pamięć związaną z upadkiem komunizmu próbują inni zawłaszczyć, tak? A my musimy wiedzieć, że ten wiatr od morza powiał nie tylko na Polskę, ale na całą Europę. Tak, to jest poważny problem. No dzisiaj to w takiej szerszej skali. Tak, byliśmy jedynym narodem, który w 1939 roku postawił opór.
Dzisiaj z tego tytułu też w naszej dzisiejszej dyskusji
ponosi z tego bardzo duże konsekwencje.
Dzień dobry, słuchamy.
Dzień dobry, kłaniam się.
Dzień dobry.
No ja chciałbym powiedzieć, bo miałem taką sytuację. Pojechałem z kierownicem Solidarności za granicę. Tam nie było w ogóle załatwiony żaden hotel. Zostawili mnie na lodzie. Wróciłem z samochodem. Potem musiałem się zwolnić z pracy. Także tak Solidarność, kierownictwo Solidarności dbało o pracownika, o robotnika. No. Druga sprawa, ludzie się skarżą, ci, którzy pamiętają, dary, które przychodziły do kościoła, też były między swoich rozdawane. Nie dostawali, którzy najbardziej potrzebują. To tyle ode mnie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za ten głos. 412-0020 to telefon do studia. Jakbyśmy mogli podsumować jednoznaczny bilans, da się wysnuć z tych wydarzeń, których rocznicę dziś obchodzimy. Pozytywne, negatywne. Lucjan Pietrzyk, Platforma Obywatelska.
Przede wszystkim powinniśmy ustalić zakres wydarzeń, tych wszystkich bardzo ważnych, które były na początku, które w sposób jednoznaczny mówią, że Polska była w roku 80., w tych przemianach, które nastąpiły właśnie w latach 80., 90. w Europie, była pionierem, że była pierwsza, że mur berliński runął dzięki naszej solidarności, że nasza rewolucja, którą nazwaliśmy Festiwalem Solidarności, ale nie miała ona takiej nazwy jak aksamitna rewolucja, jak rewolucja róż, bo później te nazwy, one tam się pojawiały, że to było wtórne, że my byliśmy pierwsi, że byliśmy pionierami, że szliśmy po wydarzeniach, po ziemi, które jeszcze nikt nie przemierzał. Szliśmy drogą, którą jeszcze nikt nie szedł. Stąd zdarzały się przeróżne i błędy, ale generalnie to my, Polska, pokazaliśmy drogę do wolności innym narodom. To my byliśmy tymi, którzy byli u źródeł zburzenia muru berlińskiego, do załamania się systemu komunistycznego w Europie, ale myślę, że i na świecie, że to my zapewne też przyczyniliśmy się do tego, że nasz wielki brat upadł.
Odbierzmy już ostatni telefon w dyskusji za moment podsumowania od posła Krzysztofa Lipca. Dzień dobry, słuchamy.
Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Chciałem się tylko odnieść jeszcze tak króciutko do całego tego programu i do rozmowy. Przynajmniej ja tak uważam. Mam 48 lat. Mogę powiedzieć tyle, że naprawdę było to ważne wydarzenie dla Polaków. Trzeba to wydarzenie naprawdę doceniać i ten czas, jaki przeszli Polacy w tamtych chwilach. Ale to, co się wydarzyło później, bo jednak ja na przełomie tych lat i przemyśleń twierdzę, że jednak było to przekazanie tej władzy, to jednak było to taki delikatny układ, dlatego że odbyło się to, no można powiedzieć, w miarę bezkrwawo. Przeszliśmy tą transformację, gdzie te później inne kraje brały od nas przykład, tak jak tutaj pan poseł powiedział, jest to bardzo ważne i rzeczywiście była to nauka dla całej Europy. Ale później, kiedy 26 maja, pamiętam, 92 roku, pan Lech Wałęsa, ówczesny prezydent, złożył wotum nieufności dla rządu Jana Olszewskiego, który go wspierał niesamowicie. I to był największy patriota na tamte czasy. Po prostu to jest tak, jakby podciął nogę temu wydarzeniu, które się wtedy stało. Kolejne lata to wyprzedaż majątku polskiego. Ludzie tracą pracę, zostają zwalniani z pracy. Solidarnościowcy, którzy po prostu rzeczywiście byli na tej szpicy, mają niesamowite problemy. I pod tym parasolem tej przemiany i momentu, w którym mogliśmy wyczyścić ten komunizm, nie wyczyściliśmy.
Dziękujemy
go,
panu za ten głos, ponieważ już niebawem będziemy musieli program nasz kończyć. I takie króciutkie podsumowanie jeszcze bilansu tych wydarzeń rocznicowych, poseł Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość.
Tak, te działania u schyłku ubiegłego wieku naprawdę miały wielki sens. No, dzisiaj można powiedzieć, że my jesteśmy spadkobiercami tych trudnych, wielkich czasów i za to ogromna wdzięczność i ukłon w kierunku ludzi pierwszej Solidarności. Dzisiaj żyjemy w wolnym kraju, jesteśmy w Unii Europejskiej, zawsze nasze oczy były obrócone tam na zachód. Dzisiaj jesteśmy w potężnym pakcie wojskowym, jakim jest Pakt Północnoatlantycki. Mamy zapewnioną przez to również i w moim przekonaniu bardzo skuteczną obronę przed ewentualnymi agresorami. Dzisiaj każdy z nas ma ogromną moc w postaci karty wyborczej. To jest też wielki uzysk. Już dzisiaj nie mamy do czynienia ze sfałszowanymi referendami, sfałszowanymi wyborami. To jest ważne. A te bolesne sprawy, o których tutaj radiosłuchacze też mówili, bezrobocie i tak dalej. Polska się zmienia. Zmienia się własnymi siłami. Dzisiaj jesteśmy lokomotywą rozwoju. O tym mówią również przywódcy europejscy i mam takie przekonanie, że z tych bolączek, które Polaków dotknęły na początku przemian ustrojowych, to trwało zbyt długo, da się wyprowadzić dobro, ale to rzeczywiście trzeba bardzo poważnego potraktowania przez mieszkańców naszej ojczyzny, tych wszystkich spraw, no, które nam bardzo głęboko leżą na sercu.
Dziękuję za udział w dyskusji. Poseł Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
Lucjan Pietrzczyk, Platforma Obywatelska.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
Byli gośćmi Punktu Widzenia w Radio Kielce, które poprowadził Michał Kite, a zrealizował Michał Pastuszka. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Punkty widzenia.